Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po godzinie 10 i 3 po południu. W programie informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.
Polskie Radio 10.30 Chicago, poranek z 10.30. Komentarz polityczny jak zawsze w piątek o tej porze. Witamy na naszej antenie pana redaktora Warzechę. Dzień dobry panie Łukaszu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I rozpoczynamy nasze tematy polityczne. Ciężko nie mówić w ostatnich tygodniach o Sejmie. Za nami kolejne posiedzenia. Kanał Sejmu na YouTubie ma już ponad 330 tysięcy subskrybentów. Ostatnie posiedzenia, z tego co widziałem, to osiągają nawet ponad 1 000 000 wyświetleń. Widać, że młodzi ludzie nieco chętniej oglądają ostatnie wydarzenia w Sejmie, ale tak na dobrą sprawę, panie Łukaszu, czy jest co oglądać? Bo ja widzę w internecie pełno komentarzy, ale raczej dużo śmiechu, szydery, więc to nie jest chyba aż takie zainteresowanie zdrowe, tylko bardziej właśnie no, z taką szyderą trochę i wyśmiewanie tego, co się dzieje w tym Sejmie.
Szymon Hołownia, który jest zdecydowanie bohaterem ostatnich dwóch tygodni, czy już ponad dwóch tygodni, czyli od momentu pierwszego posiedzenia Sejmu, jest bohaterem politycznym. I rzeczywiście myślę, że traktuje to jako odskocznię do swojej dalszej kariery. No, cieszył się z tego i parę razy o tym wspominał, trochę w tonie żartobliwym, że dostanie Sejm ten srebrny przycisk od YouTube'a, który tam rzeczywiście przy 100 tysiącach subskrypcji powinien nadejść, a trochę w tonie poważnym, że to jest takie dobre, bo to jest zainteresowanie obywateli demokracją. No i właśnie ja tutaj w tym drugim punkcie bym się nie do końca zgodził, bo może srebrny przycisk będzie, ale srebrny przycisk dostają różne kanały, również takie, które są kompletnie niepoważne. I tutaj chyba jest tego typu przypadek. Ja dzisiaj widziałem zdjęcie, które z pierwszych ław sejmowych, z pierwszego rzędu ław sejmowych zrobił Sławomir Mentzen, kiedy konfrontują się trzej posłowie Prawa i Sprawiedliwości z takim dosyć dużym posłem, dobrze zbudowanym Platformy Obywatelskiej, i Mentzen dał to zdjęcie i dał podpis, tylko zaraz się pobiją. Więc no, to jest mniej więcej istota tego zainteresowania, moim zdaniem. Znaczy nie ma się co cieszyć, bo to nie jest zainteresowanie jakąś żmudną robotą sejmową, poselską, tylko to jest zainteresowanie teatrem i to zainteresowanie takie, powiedziałbym, trochę patologiczne, to znaczy no właśnie takie, jak mają takie patostreamy, bo to w pewnym sensie jest taki patostream. I wydaje mi się, że jeżeli ktoś trochę się w internecie obraca, tak jak ja, no bo ja jednak mam ten swój kanał, już prowadzę go regularnie od 2020 roku, wiem, co budzi zainteresowanie i jakie. I taka prawdziwa, spokojna, merytoryczna praca sejmowa, która zresztą w dużej mierze odbywa się przecież nie na posiedzeniach plenarnych, tylko na posiedzeniach komisji, to tak naprawdę ludzi nie angażuje. Ludzie oglądają, bo szukają teatru, a tego teatru mamy bardzo dużo od początku 10. kadencji. No i taką jego, jedną z takich jego najnowszych odsłon przecież jest chociażby ta tak zwana, już tak jest to nazywane, afera wiatrakowa, która właśnie teraz wybuchła. No tylko, że jakbyśmy szukali źródeł tej afery wiatrakowej, czyli tej wrzutki w ustawie, czy w projekcie zmiany ustawy dotyczącej energetyki wiatrowej, no to byśmy tego na plenarnych posiedzeniach Sejmu przecież nie znaleźli, bo nie tam się pisze projekty ustaw.
No właśnie, panie Łukaszu, do tego chciałem przejść. Chciałem zacząć od samego Sejmu. Już powiedzieliśmy troszkę o tej sprawie internetu i tego, jak to wygląda, ale chciałem przejść do tych takich poważniejszych spraw odnośnie samych ustaw i tego, co się dzieje od takiej strony już tej większej polityki, co jest przegłosowywane w tym momencie, o czym się mówi, bo ja widziałem z ostatniego tygodnia między innymi właśnie ta ustawa wiatrakowa, o niej było głośno, o niej się mówiło. Mówiło się też o ustawie o in vitro, którą też opozycja przegłosowała, odwołanie członków Komisji do Spraw Wpływów Rosyjskich, więc coś tam się w dalszym ciągu dzieje, pomimo tego, że ten nowy Sejm i ten nowy rząd jeszcze nie powstał, więc to na razie jeszcze się dzieje na takich, no tutaj ciekawych, tymczasowych zasadach troszkę.
To powiedzmy o paru z tych spraw, o których pan wspomniał, bo rzeczywiście warto. Pierwsza sprawa to jest kwestia in vitro. I to jest pierwszy, na razie, pierwszy projekt natury, powiedziałbym, ideologicznej, czy natury symbolicznej w dużej mierze tak naprawdę, który w tym Sejmie przechodzi. Niektórzy uważają, i myślę, że to może być trafna diagnoza, że jest to trochę zamiast kwestii aborcji. Bo kwestia aborcji, jak wiadomo, nie została wprost ujęta w umowie koalicyjnej. Z tego też powodu partia Razem nie weszła do rządu. Czyli liberalizacja aborcji raczej się nie uda, no chyba, że trochę kuchennymi drzwiami, bo też nie bardzo jest jak się za to zabrać z punktu widzenia nowej większości, bo przypomnę, że przecież mówimy tutaj o wyroku Trybunału Konstytucyjnego. I cały czas tak naprawdę nie wiemy, co ta nowa większość z Trybunałem Konstytucyjnym zrobi. No więc to, co można było na szybko dać temu elektoratowi, który oczekuje jakichś ideologicznych, szybkich rozwiązań, no to było właśnie in vitro, a w dodatku okazało się, że ten projekt nie jest tak trudny do przegłosowania w Sejmie, jakby się wydawało, bo przecież nawet Prawo i Sprawiedliwość okazało się w tej sprawie podzielone. Ale to też trochę z kolei wytrąciło broń z ręki Donaldowi Tuskowi, dlatego że jego wyborcy oczekują konfrontacji, oczekują czegoś, co będzie twardo szło przeciwko PiS-owi. No tu się okazało, że ten projekt akurat tak twardo przeciwko PiS-owi nie szedł, chociaż też warto podkreślić, że z punktu widzenia konserwatywnej części opinii publicznej on jest bardzo kontrowersyjny. No przypomnę, że tutaj chodzi o to, że konserwatyści wskazują, że ta procedura in vitro oznacza de facto dokonywanie aborcji, i dlatego uważają, że to nie powinno być, znaczy chodzi tu o abortowanie tych jakby nieudanych dzieci czy nieudanych płodów. I dlatego nie powinno to być finansowane z budżetu państwa. No ale to przeszło. Więc to jest takie, powiedziałbym, wyraźne zwycięstwo nowej koalicji. Potem mieliśmy sprawę Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów. I tutaj ja mogę mieć satysfakcję, bo ja przecież ostrzegałem, rozmawialiśmy o tym zresztą w Radiu 1030 Chicago, że Komisja do Spraw Rosyjskich Wpływów może zostać przejęta przez nową większość. Na razie mamy pierwszy etap tego przejmowania, za którym nie wiadomo, co dalej pójdzie. To znaczy wbrew deklaracjom tej większości, kiedy jeszcze była opozycją, że Komisja do Spraw Rosyjskich Wpływów jest tak fatalnym pomysłem. Nowa większość nie przedstawiła projektu ustawy o jej likwidacji, tylko po prostu odwołała jej członków i tak naprawdę nie wiadomo, co dalej zrobi. Nie wiem, to znaczy nie widziałem jednoznacznego tłumaczenia, dlaczego w ten sposób zrobiono. Przecież gdyby spróbowano tę komisję zlikwidować, no owszem, pan prezydent mógłby postawić weto, ale to nie jest takie oczywiste, czy by je postawił, biorąc pod uwagę, że jako alternatywę miałby powołanie członków komisji przez obecną większość. No to może wolałby jednak podpisać ustawę o likwidacji i żeby tej komisji po prostu w ogóle nie było. Ale nowa większość tego nie spróbowała. Tylko odwołała dotychczasowych członków i zresztą we wszystkich przypadkach to się stało dosyć wyraźną większością. No i pytanie, co dalej? Może albo być teraz projekt ustawy, która po prostu zlikwiduje tę komisję, albo ewentualnie może być taki stan pewnego zawieszenia, bo Sejm nie jest zobligowany do tego, żeby członków komisji w miejsce tych odwołanych wybrać w jakimkolwiek terminie. Czyli tak naprawdę może ich nie wybrać do końca kadencji i komisja będzie wtedy ciałem martwym. A trzecia sprawa, wracając jeszcze na chwilę właśnie do ustawy wiatrakowej, do tej sytuacji, no jest to ogromny problem dla nowej większości, dlatego że tutaj ewidentnie mamy taką, jak to się mówi, wrzutę do projektu, która ma kilka cech. To znaczy, po pierwsze, zawiera bardzo kontrowersyjny przepis, który rzeczywiście umożliwiałby wywłaszczanie ludzi. Myśmy mieli jedną podobną ustawę w poprzedniej kadencji Sejmu uchwaloną przez PiS, to też warto przypomnieć, to była nowelizacja prawa geologicznego. Wydaje mi się, że my w Polskim Radiu 1030 Chicago też o tym mówiliśmy, gdzie nowe prawo geologiczne również umożliwiało wywłaszczanie ludzi tam, gdzie jakieś złoża, nawet w tej chwili niewykorzystywane, tylko na przykład w perspektywie jakiejś tam przypuszczalnie wykorzystywane by się znajdowały, to też można było osoby prywatne z ich majątku wywłaszczyć, z ich nieruchomości. No a tutaj bardziej bezpośrednie niebezpieczeństwo, bo podbudowę farm wiatrowych. Więc to jest pierwsza bardzo niebezpieczna sprawa, uderzenie w własność prywatną. Druga sprawa, no to są kontrowersje związane z tym, że sama energetyka wiatrowa jest kontrowersyjna, zwłaszcza ta lądowa, bo może wiatrowa, bo może morska mniej, ale lądowa tak, no bo po pierwsze tu mamy kwestię tego, że ludziom to po prostu przeszkadza. Po drugie mamy kwestię tego, że w ostatnim czasie ogromne problemy ma niemiecki Siemens jako producent turbin wiatrowych. No i bez wątpienia, gdyby w Polsce energetyka wiatrowa ruszyła, gdyby została odblokowana za pomocą nowelizacji ustawy, to Siemens by na tym też mógł skorzystać. No i to jest wskazywane przez złośliwych, a także przez PiS jako główna przyczyna, dla której ta wrzutka w ustawie się pojawiła. No i tutaj czytam właśnie wypowiedź Władysława Kosiniaka-Kamysza, który był dzisiaj gościem Bogdana Rymanowskiego w gościu wydarzeń w Polsat News. No i widzę, że tutaj nie ma jakiejś przekonującego wyjaśnienia. Władysław Kosiniak-Kamysz mówił coś takiego. Nie ma afery, sytuacja jest trudna, rząd Mateusza Morawieckiego jest powołany tylko po to, żeby się trzymać stołków, jest oczekiwanie społeczne, że większość przedstawi nowe ustawy, jest potrzeba obniżenia cen energii w nowym roku. No, czyli to jest takie gadanie dookoła i o niczym. Na zasadzie Morawiecki jest zły, tak jak Morawiecki mówił o Tusku, że Tusk jest zły i to była odpowiedź na wszystkie wątpliwości, no to tutaj mamy coś podobnego, tylko w drugą stronę. A odpowiedzi na pytanie, kto to wrzucił, dlaczego, nie ma. No jest tylko mowa o tym, mówi lider PSL, że to jest tylko projekt, będą konsultacje, będą zmiany i tak dalej. No ale ewidentnie tutaj coś jest nie tak i widzę, że na to ci najważniejsi politycy odpowiedzi nie mają. Widziałem też dzisiaj rozmowę w wirtualnej Polsce z Michałem Szczerbą z kolei. Michał Szczerba zapytany o to też bardzo szybko przeszedł w ten tryb mowy trawy i zaczął mówić, że o, bo rząd Morawieckiego niepotrzebnie przez 2 tygodnie i tak dalej, podczas kiedy pytanie było o tę konkretną ustawę i kto to tam wrzucił, a nie o rząd Morawieckiego. Więc widać, że to jest jakaś zagrywka ewidentnie wyglądająca na lobbystyczną, co do której przedstawiciele czy liderzy nowej większości no po prostu nie mają odpowiedzi i próbują unikać w ogóle tematu.
No to właśnie, panie Łukaszu, przejdźmy już do tego creme de la creme i na koniec jeszcze spytam dodatkowo o sytuację na polskiej granicy. Ten creme de la creme, czyli właśnie ten rząd, o którym pan przed chwilą wspomniał słowami właśnie tutaj Szczerby, że no, co się dzieje z tym naszym rządem, który niby jest, niby go nie ma. Ja widziałem marszałek Szymon Hołownia powiedział, że najpóźniej 12 grudnia Sejm wyłoni premiera, który otrzyma wotum zaufania. Wiemy już o tym, że zapowiedziany jest na dzień wcześniej, na 11 grudnia, exposé Mateusza Morawieckiego. Wiemy też o tym, że powołał już swój nowy rząd. Poznaliśmy nazwiska. Ja widziałem między innymi, że ta nowa postać, minister kultury, czyli znana aktorka Zem jak Miłość, czyli mowa tu o Dominice Chorosińskiej, była bardzo szeroko komentowana w internecie, ale nie tylko ona. Ten nowy rząd, taki niektórym trochę śmieszny się wydaje, no i samej racji tego, że będzie trwał tylko 2 tygodnie i raczej wszyscy przecież o tym wiemy.
Wszyscy się zastanawiają, po co ten rząd jest. No tu można by zacząć odpowiadać słowami z Misia, jak Ryszard Ochucki tłumaczy swojemu koledze, po co jest ten miś, prawda? Nikt nie wie po co, więc nikt nie zapyta. Ale my pytamy, po co on jest i on jest trochę tak, jak wyjaśniał Ochucki, który mówił, że my tym misiem otwieramy oczy niedowiarkom, prawda? I pokazujemy, to jest nasze, my potrafimy. No to jest coś takiego. I ja, wydaje mi się, że potrafię odczytać pewien zamiar, który stał za powołaniem tego rządu, tylko że ten zamiar się nie udał. Zamiar był taki, żeby pokazać jakiś inny PiS, PiS po jakimś resecie, PiS taki, jaki on będzie w opozycji, czyli bez tych najbardziej, najgorzej kojarzonych twarzy, takich jak Mariusz Kamiński czy Zbigniew Ziobro, PiS jakiś łagodniejszy, tylko że to wszystko zostało wykonane nawet nie na pół gwizdka, ale na ćwierć gwizdka, bo premierem nadal jest Mateusz Morawiecki, którego wszystko bardzo obciąża od początku jego rządów w 2016 roku po kampanię wyborczą. Wszystko jest na jego koncie, no więc jeżeli on firmuje to takie symboliczne nowe otwarcie wizerunkowe PiS-u, no to nie ma żadnego sensu. Po drugie, ten rząd się składa z ludzi, z których się nie da nic wyczytać. On nie daje żadnego sygnału, bo tak naprawdę większość ludzi w ogóle nie wie, kto to są te panie minister przede wszystkim, bo to o nich tutaj mowa. Zresztą pan prezydent w czasie swojego wystąpienia przy okazji zaprzysięgania tego rządu bardzo mocno podkreślał właśnie to, że tyle jest kobiet w tym rządzie, co było takim zagraniem mocno lewicowym, no bo to lewica zawsze mówi o tym przecież, że jest za mało kobiet. No i to właściwie jest jedyna rzecz, którą się z tego rządu daje wyczytać. No i jeszcze będziemy mieli to exposé, no i to exposé pewnie będzie ostatnim rzutem na taśmę, pokazaniem, proszę bardzo, my mamy takie wspaniałe pomysły na Polskę, a poza tym przecież apelowaliśmy, żeby to realizować razem, bo przypominam, to można łatwo zapomnieć, że pan premier cały czas tam coś opowiada o jakimś dekalogu polskich spraw, nikt tego nie śledzi, bo wszyscy patrzą na Sejm, więc nawet nikt nie wie, co w tym dekalogu polskich spraw jest, no ale to miała być taka podstawa do ponadpartyjnego działania. Więc będzie to exposé, no i będzie stwierdzenie, że no niestety myśmy chcieli, ale oni nie chcieli, a myśmy mieli taką wspaniałą propozycję. Tylko że tak jak powiedziałem, to wszystko jest bardzo mało wiarygodne i mam wrażenie, że robione byle jak, na szybko, w dużym chaosie, bez pomysłu, ci ministrowie w dużej części są złapanki, a część no to po prostu są wiceministrowie przestawieni na miejsce ministrów. To jest wszystko po prostu bardzo słabe. Ja mam takie poczucie, że jeżeli Prawo i Sprawiedliwość w ciągu 2-3 miesięcy rzeczywiście nie pokaże czegoś zupełnie nowego, nie pokaże swojej zupełnie nowej twarzy, to wziąwszy pod uwagę, jak jednak szybko starzeje się Jarosław Kaczyński, bo to bardzo już w tej chwili widać, no to może się okazać, że PiS w tej dotychczasowej postaci jednej z dwóch najmocniejszych partii na polskiej scenie politycznej może już do końca tej kadencji nie dotrwać. Mamy mieć takie wydarzenie programowe PiS-u bodajże w styczniu, PiS to zapowiada na styczeń, no ten zjazd sił patriotycznych taki, czy na grudzień, już nie pamiętam nawet, chyba na koniec grudnia. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja mam duże wątpliwości, ale na pewno PiS-owi jest bardzo absolutnie potrzebne takie nowe otwarcie. Natomiast nie wiadomo, czy ono się uda.
Chciałem podpytać o granicę. Czy tam został osiągnięty jakiś kompromis, jakieś porozumienie? Bo ja czytałem coś w tym tygodniu, o jakimś wstępnym porozumieniu i przekazywał takie info rzecznik PiS poseł Rafał Bochenek.
Nie, no więc żadnego porozumienia na razie nie ma. Ja zachęcam słuchaczy do odwiedzenia mojego kanału, gdzie właśnie wczoraj, miała premierę rozmowa z Rafałem Meklerem, który jest przedsiębiorcą przewozowym, a jednocześnie jednym z liderów tego protestu, więc jest cały czas na miejscu, był przy wszystkich ważnych rozmowach, przy wszystkich negocjacjach. Nie ma tam żadnego porozumienia. Kierowcy są bardzo zdeterminowani, nie zamierzają odpuścić, dopóki nie będzie ustępstw dotyczących konkretnie tego systemu zezwoleń na wjazd do Unii Europejskiej dla ukraińskich kierowców. I jeżeli ktoś z PiS-u mówi, że jakieś wstępne porozumienie zostało osiągnięte, to jest to po prostu nieprawda. Przynajmniej w momencie, kiedy rozmawiamy, nic takiego się nie wydarzyło. Tam nawet została ustawiona tymczasowa infrastruktura, która ma pomóc w proteście w czasie tych ujemnych, zimowych temperatur, takie kontenery zostały ustawione. Cała ta blokada jest bardzo dobrze zorganizowana, usystematyzowana, jest współdziałanie z policją, protest jest legalny, jest bardzo ściśle są przestrzegane zasady przepuszczania ukraińskich kierowców, więc to jest protest obliczony na długie trwanie, a ani ten rząd, który odszedł, ani ten nowy rząd Mateusza Morawieckiego nic nie jest w stanie na razie tutaj zaoferować. No zresztą pamiętajmy, że w dużej mierze piłka jest po stronie Brukseli, ale też Kijowa, no bo jednak to jest, mówimy tu o rozporządzeniu unijnym, na poziomie unijnym, natomiast to Kijów mógłby tutaj zacząć rozmawiać z Brukselą o tym, żeby to rozporządzenie zmienić. Ale tego nie ma zamiaru jak na razie robić.
To my oczywiście raz jeszcze zapraszamy na kanał w serwisie YouTube, na kanał redaktora Łukasza Warzechy. Tam możecie Państwo nieco więcej dowiedzieć się właśnie o tym proteście, ale nie tylko o tym, bo my co tydzień mamy tutaj tylko kawałek czasu na to, żeby tak pobieżnie troszkę o tematach politycznych powiedzieć, więc na Twitterze czy też X portalu można poczytać dużo rzeczy. Ja regularnie śledzę to, co Pan, Panie Łukaszu, zarówno udostępnia, jak i sam pisze, więc wszystkich naszych słuchaczy tam odsyłamy. Łukasz Warzecha, Twitter i kanał na YouTube. A mi pozostaje już tylko podziękować Panie Łukaszu za dziś. Słyszymy się za tydzień. Miejmy nadzieję, że będzie o czym rozmawiać.
O, z całą pewnością w to absolutnie nie wątpię i życzę wszystkim miłego weekendu. I do usłyszenia za tydzień.
Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po godzinie 10 i 3 po południu. W programie informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.